Ludzie i pieniądze.
A dziś goście: profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca akademicki, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Maciej Krzesiński, ekspert od spraw gospodarki morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od wczorajszego wodowania w gdańskiej stoczni Remontowa. Był to drugi prom Ropax budowany dla Unity Line z grupy PŻT. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podkreślał, że głównym celem resortu jest to, aby armatorzy odzyskali swoją pozycję na Bałtyku. No i właśnie widać, że budowa jednostek w polskich stoczniach odbywa się sprawnie, zgodnie z terminami. I chciałam panów podpytać o wartości dodane. Spróbujemy najpierw od pana Macieja Krzesińskiego, który nie mógł dotrzeć do nas osobiście dzisiaj do studia, jest zdalnie. Jakie te wartości dodane z promów?
No, przede wszystkim to, że promy są budowane w polskich stoczniach, co oznacza po prostu zatrudnienie i pracę w polskich stoczniach. To jest na pewno ta wartość dodana. A druga sprawa, że projekt promów też jakby jest realizowany przez polskie biura konstrukcyjne, polskie stocznie, polskich pracowników, i to na pewno będzie się przekładało potem na serwisowanie tych promów, również w polskich stoczniach, zakładam. Więc można powiedzieć, że buduje się cały łańcuch tak naprawdę obsługi tych promów, nie tylko w okresie budowy, ale później też w okresie eksploatacji. No ponadto pozwala to też na utrzymanie w stoczniach, krótko rzecz biorąc, kompetencji w zakresie budowy promów, a jak wiadomo, jest to rynek niełatwy, bo dzisiaj opanowany bardzo mocno przez stocznie przede wszystkim chińskie, niegdyś tureckie, a dzisiaj chińskie.
No właśnie, i mam pytanie. Bardzo proszę, panie profesorze.
I ogromne brawa dla stoczni remontowej, która od wielu, wielu lat jest prywatną stocznią i która jest wspaniałym przykładem doskonałego rozwoju przemysłu stoczniowego, nie tylko w zakresie remontów, ale także nowych statków. I druga uwaga, jaka jest przy tej okazji, mianowicie nie wiem, co się będzie działo z tradycyjnym armatorem, Polską Żeglugą Bałtycką, która była takim trochę rachitycznym armatorem dwóch promów przez całe lata. Teraz okazuje się, że dynamika ich konkurenta, całkowicie państwowej spółki PŻM, Polskiej Żeglugi Morskiej, wchodzi na ten rynek i można być optymistą, że również polskie promy będą się pojawiać w tym rejonie.
To był profesor Henryk Ćwikliński, Mateusz Kowalewski.
No na pewno ważne wydarzenie dla polskiego przemysłu stoczniowego. Przypomnijmy, że program Batory no nie ma łatwej historii. Pierwsza stępka, słynna stępka w Szczecinie, to jest 2017 rok, więc no minęło już dobrych parę lat i projekt ten nabrał realnego kształtu w momencie, kiedy został przeniesiony do remontowej holding. I tu faktycznie widać progres. Nie obyło się też bez problemów. No były tam dłuższe przerwy w finansowaniu. Jednocześnie w ostatnim czasie działania Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury no faktycznie przyspieszyły te mechanizmy finansowe. Mamy zwodowany jeden prom, który jest już na mocnym etapie prac wykończeniowych, i mamy wodowanie drugiego. Wszyscy sobie zadają pytanie, co dalej. Jak wiemy, program Batory w tej pierwszej fazie miał obejmować 3 jednostki z opcją na 4. prom. Mamy w tej chwili 2 ropaksy. Nie wiadomo, co z trzecim, nie wiadomo, co z czwartym. Pytanie, jak armatorzy będą w stanie ponieść jednak dość wysokie koszty budowy, dość wysokie koszty finansowania tych promów. Wiemy, że azjatycka konkurencja w tym zakresie jest dużo tańsza. Jednocześnie w Europie zaczynamy patrzeć na to troszeczkę pod innym kątem. To nie ma być taniej, ale to ma być lokalnie w Europie. To ma być z lokalnym łańcuchem dostaw, z zaangażowaniem polskich pracowników, polskich firm i polskich myśli technologicznej. I tutaj mam nadzieję, że to myślenie gdzieś długofalowo się przestawi, ponieważ no te lata powierzania większości projektów statków handlowych stocznią azjatyckim, czyli koreańskim, chińskim, japońskim, spowodowały, że Europa wypadła z gry. Budowa polskich promów to jest na skalę europejską dzisiaj, można powiedzieć, wyjątkowe wydarzenie. Tego typu jednostek w Europie prawie już się nie buduje. I liczę na to, że ten program Batory, że ten polski projekt spowoduje, że część tych zamówień wróci do Polski, wróci do Europy. I tu jeszcze też warto wspomnieć, że te kompetencje naszych stoczni naprawdę są wysokie. Polski projekt, polskie wykonawstwo, polska stocznia, polscy podwykonawcy w bardzo dużej mierze zaangażowani w ten projekt. Dla polskich armatorów mamy tylko nadzieję, że te opóźnienie nie spowoduje też dużego opóźnienia w stosunku do konkurencji, jeśli chodzi o polską żeglugę promową ogólnie, czyli i Pol Ferries, i Unity Line, ponieważ trzeba zauważyć, że konkurencja nie spała, kupili nowe promy w Azji, zamówili nowe promy w Azji i mamy takie promy zarówno na linii tutaj z Gdyni do Karlskrony, jak i aktywny jest bardzo TT Line na linii Świnoujście i Sztat. I jesteśmy niestety w tej chwili w związku z tymi opóźnieniami krok do tyłu, więc musimy tą konkurencję gonić.
No właśnie i tutaj pan prezes dotknął ważnego tematu, o który też chciałam zapytać, czy w związku z tym, że głośno jest wokół budowy tych promów. Wcześniej nasze stocznie też budowały bardzo nowoczesne, wyjątkowe jednostki, ale nie było tak głośno. Teraz jest głośno, więc informacja się niesie na cały kraj, że te stocznie sobie radzą, że potrafią budować tak skomplikowane, nowoczesne statki. No i teraz pytanie, na ile to jest szansa, że w jakiejś przyszłości nasze stocznie będą budowały potrzebne dla nas gazowce, bo przecież my je czarterujemy. Gaz LNG będzie płynął jednostkami, które nie zostały u nas zbudowane i nawet jeszcze do nas nie należą, bo my je po prostu czarterujemy. Jednostki do budowy morskich farm wiatrowych, jednostki do obsługi morskich farm wiatrowych. Ja wiem, że ja wracam za każdym razem do tych tematów, ale one są ważne. Czy myślą panowie, że coś się zmieni i właśnie zamówienia również z polskich firm, polskich koncernów, które współkooperują z innymi zagranicznymi koncernami, ale że te zamówienia będą się pojawiały w naszych stoczniach?
No to trudno wyrokować w tej chwili. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że holding remontowa rzeczywiście podejmuje się częstokroć bardzo śmiałych technologicznie wyzwań. I ja bym tego nie wykluczył, że tak będzie w przyszłości, że będziemy mieli do czynienia z zaopatrywaniem polskich armatorów, polskich linii promowych, a także być może trafią się kontrakty eksportowe w przyszłości.
Pan Maciej Krzesiński, bo chciał wejść. Proszę
tak,
bardzo.
Jeżeli mogę, no oczywiście to jest jakby uwarunkowane kilkoma kwestiami, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o kompetencje tego polskim stoczniom, absolutnie nikt odmówić nie może. My jako, można powiedzieć, Polacy i polskie stocznie realizowaliśmy wiele bardzo ciekawych projektów pod klucz, że się tak wyrażę kolokwialnie, chociaż może nie jest to zbytnio język stoczniowy. Generalnie rzecz biorąc jakby jesteśmy w stanie budować najbardziej skomplikowane, najbardziej złożone statki, jakie można sobie wyobrazić. Natomiast są dwie kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, czy nawet trzy. Po pierwsze, jest to kwestia tego, że koniec końców każdy patrzy na ekonomikę tych projektów i te projekty będą budowane tak długo, dopóki się po prostu będą opłacały. Jeżeli ten projekt będzie bardzo skomplikowany, ale jednocześnie niezwykle drogi i on będzie po prostu nieopłacalny, to nie będziemy mieli zleceń na tego typu projekty. One pójdą tam, gdzie się je zbuduje taniej. Niestety właśnie dlatego straciliśmy wiele kontraktów na rzecz stoczni chińskich, koreańskich, japońskich, to co wcześniej mówił pan prezes. No i dzisiaj po prostu mamy oczywiście bardzo specjalistyczne jednostki, radzą sobie czy stocznia KRIS, która buduje niezwykle skomplikowane jednostki, czy właśnie stocznia remontowa, holding właściwie jako całość, można powiedzieć, również takie jednostki i remontuje, i buduje od podstaw. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jakby jest to kłopot taki, że te z Europy, te jednostki w większości wywędrowały do stoczni chińskich, więc tutaj ekonomika ma bardzo duże znaczenie. Z drugiej strony, to co zostało też już wcześniej powiedziane, ale to należy podkreślać, pytanie, na ile tutaj powinna być ingerencja państwa, jeśli chodzi o zapewnienie pewnego bezpieczeństwa łańcucha dostaw, no bo już się przekonaliśmy, że trudno czasem opierać się na wyłącznie produkcji z Dalekiego Wschodu, szeroko rzecz ujmując, dlatego, że może się to po prostu skończyć tym, że w pewnym momencie zostaniemy od tych dostaw odcięci i to też jest kłopot dla armatorów, kiedy te stocznie tak naprawdę w Chinach się zapychają, gdzie też są długie kolejki, długie oczekiwanie, no bo po prostu tych chętnych jest zbyt dużo, albo po prostu może być jakiś kłopot z dostawami tych statków terminowymi, a no biznes nie będzie czekał. I trzecia kwestia, która moim zdaniem, jeżeli chodzi o polskie stocznie, jest niezwykle ważna, a wydaje mi się, że często pomijana, tak naprawdę polskie stocznie mogłyby budować te statki, gdyby miały równie korzystne warunki finansowania, co często mają stocznie zachodnie. Tak naprawdę sukces stoczni czy niemieckich, czy norweskich, czy włoskich jest w dużej mierze oparty na tym, że one bardzo ściśle współpracują z bardzo dużymi instytucjami finansowymi, które je po prostu wspierają. I ja tutaj nie mówię o wsparciu państwowym, tylko mówię o wsparciu nawet komercyjnym. W Polsce banki tak naprawdę z mojej perspektywy nie mają realnej i dobrej oferty dla polskich stoczni. I ten brak finansowania, takiego, który byłby sensownym finansowaniem, niestety również jest elementem, który znacząco podraża te projekty, przez co one po prostu są nieopłacalne, przez co ta produkcja po prostu przestaje się w Polsce w wielu miejscach dziać. Efekt tego jest taki, że my w większości jednak budujemy jednostki tej najbardziej, nazwijmy to, brudnej części, czyli tak naprawdę kadłub częściowo wyposażony, on jest potem wypychany gdzieś do stoczni zachodnioeuropejskich, czy też Europy Północnej, gdzie jest po prostu wyposażony. I to jest pewna bolączka, z którą my się borykamy od wielu lat. Natomiast mam nadzieję, że budowa promów, budowa jednostek do obsługi morskich farm wiatrowych, które tak naprawdę powstają w polskich stoczniach, tylko niestety dla armatorów znowu zagranicznych, bo nasi znowu nie mają finansowania, czy też gazowce, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, one po prostu powstają gdzie indziej są budowane, kto inny je zamawia. Efekt jest taki, że my musimy tak naprawdę za to podwójnie płacić. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku gazowców to jest w ogóle nieracjonalne, dlatego że my płacimy obcemu armatorowi, który finansował się chyba bodajże we francuskim banku, jeśli dobrze pamiętam. No i tak naprawdę za to wszystko płacą Polacy. No, trochę jest to nieracjonalne z punktu widzenia tego, jak bardzo rozbudowujemy infrastrukturę gazową, a przecież mamy dzisiaj rozbudowane Świnoujście, a za chwilę będziemy mieli gazoport w Gdańsku.
Mhm. Warto dodać, że ja bym zaczął tą zmianę, jeśli chodzi o flotę gazowców, od armatora oczywiście, bo największym błędem, moim zdaniem, było niewykorzystanie potencjału polskich armatorów. Mamy przecież PZM, który ma no znakomite kompetencje, bardzo dużą załogę, doświadczenie w obsłudze floty dalekomorskiej różnego typu. I dołożenie takiego komponentu floty gazowców do jego działalności, no wydawało się być no jakimś naturalnym całkowicie procesem i ze względów ekonomicznych, ale też ze względów bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo tylko polski armator w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie ryzykował dostawami do naszych gazoportów, czyli do terminalu LNG w Świnoujściu, ale zaraz też terminalu FSRU w Gdańsku, będzie ryzykował dostawami w czasie kryzysu, w czasie sabotaży, w czasie jakichś zagrożeń. Więc od tego bym zaczął. Czy budowa gazowców w polskich stoczniach? Myślę, że dzisiaj byłoby trudne. Tak jak wszyscy wiemy, te floty typowo handlowe, czyli statki masowe, tankowce, gazowce, kontenerowce, ten obszar rynku został całkowicie przejęty przez stocznie azjatyckie. I tak naprawdę my tutaj w tej chwili nie jesteśmy w ogóle w grze. Wydaje mi się, że dużo, przynajmniej w tej pierwszej fazie, przed tymi zmianami w Unii Europejskiej, których wszyscy oczekują, dotyczących wsparcia przemysłu stoczniowego, przemysłu ciężkiego, my musimy koncentrować się na tych jednostkach bardzo zaawansowanych technologicznie i tutaj wielką szansą z pewnością są te statki instalacyjne i kompetencje na przykład stoczni Christ czy biura projektowego Stogda, które były pionierami na tym rynku. Oni w 2008, 10, 12 roku przekazywali armatorom jednostki do instalacji morskich farm wiatrowych, które były najbardziej spektakularnymi projektami tamtych czasów. I największym błędem jest to, że nie udało się tak skonstruować dostaw dla pierwszej fazy, żeby umożliwić tak doświadczonym polskim firmom udziału w nich. Liczę na to, że wyciągniemy wnioski i weźmiemy ten potencjał pod uwagę w przypadku drugiej, trzeciej fazy budowy morskich farm wiatrowych na polskich wodach Bałtyku.
Profesor Henryk Ćwikliński, Mateusz Kowalewski, Maciej Krzesiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca akademicki, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Maciej Krzesiński, ekspert od spraw gospodarki morskiej i zapowiadany temat. Bałtyk staje się jedną z najważniejszych aren wojny hybrydowej z agresywnie nastawioną Rosją. Trzeba pilnej decyzji o pozyskaniu nowoczesnych okrętów podwodnych. To podkreślał w Gdyni pod koniec listopada prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Obrony Narodowej uczyni wszystko, aby w 2025 roku podpisać taki kontrakt. Zapewnił z kolei również w Gdyni minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy programie Orka się zatrzymajmy, bo to, o czym minister i wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, no to jest właśnie program Orka. Czy można uznać, że ten program wraca, nabiera kształtów i rzeczywiście Polska za jakiś czas może się wzbogacić o okręty podwodne? No i też pytanie, jakie? Używane, nowe, budowane w kooperacji międzynarodowej, ale też z naszymi, przy udziale naszych stoczni. Jak to mogłoby wyglądać, bo tutaj właściwie nic nie wiemy na ten temat, możemy tylko dywagować. I tym razem także zaczniemy od pana Macieja Krzesińskiego, ponieważ jest zdalnie.
No, jeżeli chodzi o program Orka, to trochę z tymi orkami to jest tak, że one są w głębinach, więc o orce wszyscy mówią, a nikt jej nie widział i myślę, że dopóty tak naprawdę nie będą podpisane konkretne dokumenty, to trudno na ten temat coś więcej powiedzieć. Na pewno też część rzeczy, które dzieją się wokół tego programu, jest niejawna z uwagi po prostu na to, że jest to bardzo skomplikowany rodzaj okrętów podwodnych, chyba najbardziej skomplikowany, jaki można sobie wyobrazić, przepraszam, okrętów wojennych. I chociażby z tego powodu pewnie nie wszystko będzie wiadomo. Jeżeli chodzi o kwestię, czy używany, czy nowy, no prawda jest taka, że w naszym wypadku tak naprawdę były różne koncepcje. Generalnie wszystkie do tej pory opierały się na tym, że miał być jakiś okres przejściowy, gdzie mieliśmy mieć tak zwane rozwiązanie pomostowe i tymi rozwiązaniem pomostowym miały być już, przypomnę, tylko Kobeny, które dzisiaj w niektórych wypadkach zostały pocięte po prostu na złom, a w niektórych przypadkach wylądowały w muzeum, jak chociażby ostatni przypadek Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc te jakby pomostowe rozwiązanie się tutaj zupełnie nam nie sprawdziło, bo tak naprawdę te kompetencje już można powiedzieć, że nam zaczynają zanikać. To jest tak naprawdę największy problem, z którym chociażby dzisiaj się zmagają również Duńczycy, którzy swego czasu się floty podwodnej pozbyli. Dzisiaj do tej floty podwodnej również, podobnie jak Polacy, chcą wrócić, ale kłopot polega na tym, że Duńczycy, nie mając od wielu lat już żadnego okrętu podwodnego, tak naprawdę w tej chwili kompetencje podwodniaków będą musieli budować od zera, co jest zadaniem znacznie trudniejszym niż po prostu przejście z okrętu na okręt przez załogi, które jednak są cały czas w jakiejś służbie czynnej. No my dzisiaj mamy jeszcze jeden okręt podwodny, którego wartość bojowa jest bardzo różnie oceniana, tak delikatnie rzecz ujmując. No ale nawet jeżeli się zdecydujemy na nowe okręty podwodne, trzeba sobie powiedzieć jasno, że szybciej jak za 5-6 lat, to my takiego okrętu w polskim porcie wojennym, czy w Gdyni, czy w Świnoujściu, no nie zobaczymy. Więc przede wszystkim trzeba podejmować decyzje, bo tak naprawdę największą zmorą Orki jest to, że nie podejmowano decyzji. Decyzje były przekładane, decyzje były odwlekane. Efekt jest taki, że dzisiaj okrętów podwodnych już w zasadzie nie mamy. I żeby te okręty się pojawiły, to po prostu muszą zapadać wiążące decyzje, czyli muszą być podpisywane kontrakty. Czy będzie to realizowane w polskich stoczniach? Myślę, że w jakimś zakresie tak, natomiast trudno jest mi sobie wyobrazić na dzień dzisiejszy, ponieważ polskie stocznie, powiedzmy sobie szczerze, nie mają żadnych kompetencji w budowie okrętów podwodnych na dzień dzisiejszy, że będą te okręty wykonywane tutaj. Być może jakaś część prac, być może jakieś późniejsze jednostki, jeżeli byśmy się decydowali na zakup powiedzmy 3 jednostek, to być może pierwsza będzie budowana za granicą, kolejne 2, czy kolejna jakaś tam jedna w Polsce, ale to jest naprawdę sprawa bardzo, bardzo otwarta i trudno teraz wyrokować. No i chyba tyle, co można w tym temacie tak naprawdę powiedzieć. Jest jeszcze taka kwestia, czy drony, czy okręty podwodne, bo też się o tym mówi, patrząc na doświadczenia chociażby ukraińskie. Ja zawsze mówię, że jednak patrząc na doświadczenia marynarek wojennych innych krajów, również europejskich, patrząc chociażby na Szwecję, bo często się o tym dyskutowało, czy Bałtyk jest właściwym morzem do okrętów podwodnych. Fachowcy mówią, że tak. I patrząc na doświadczenia marynarek wojennych czy Norwegii, czy tutaj Szwecji, które operują przecież na Morzu Bałtyckim, one w te okręty podwodne inwestują i inwestowały i inwestować będą, wprowadzając zresztą bardzo nowoczesne konstrukcje, zupełnie nowe. Więc myślę, że raczej nie jest to kwestia czy, tylko kwestia pewnej kooperacji i współpracy pomiędzy różnymi rodzajami po prostu sił zbrojnych, takich jak chociażby właśnie drony nawodne czy podwodne, ale też i okręty podwodne.
Mm-hmm. Panów zdanie?
O programie Orka mówi się od 27 lat. Od 27 lat, proszę zwrócić uwagę. W tej chwili mamy sytuację przedprzetargową. Trwa wybór oferenta. Zostało ich 7 poza Polską i wydaje mi się, że sprawa budowy okrętu podwodnego w polskich stoczniach, no to raczej byłaby zbyt ryzykowną decyzją. Stąd bardzo słusznie, że na szczycie państw nordyckich i bałtyckich premier Tusk zaproponował nową naval policy, czyli politykę morską w zakresie obronności militarnej, a szef BBN-u, pan Siewiera, twierdzi, że mamy do czynienia z Bałtykiem jako wrotami do naszego bezpieczeństwa. Prawdę powiedziawszy, to marynarki wojennej prawie, że nie mamy już, dlatego że okręt, który nosi dumną nazwę Orzeł, kiedyś budowany w Związku Radzieckim, ma już 40 lat, a jedyny patrolowiec, ratownik, jaki jest na nurków, ratownik no, nie obsłuży wszystkiego. Ponadto brak okrętów patrolowych i zaledwie 4 śmigłowce, które mają służyć między innymi, między bardzo wieloma innymi czynnościami do zwalczania okrętów podwodnych. Szacuje się, że brak w tym zakresie wynosi 8 do 12 śmigłowców. Nie jestem zorientowany, jak technologicznie wygląda kwestia bezzałogowców, bo to byłoby rzeczywiście pewne wyjście z sytuacji, jak dalece na morzach świata są one używane w celu zwalczania min. Faktem jest, że mając polską marynarkę wojenną w sytuacji naprawdę dramatycznej, musimy bardzo wiele uwagi temu poświęcić, dlatego że bez portów polskich w stosunkach ekonomicznych trudno się obejść w ogóle. Prawie 90% paliw i gazu dostarczanych jest via porty morskie. Więc morze jest coraz ważniejsze dla handlu, dla wymiany towarowej, zwłaszcza po ostatniej zapowiedzi uporządkowania rynku przewozów morskich zboża w portach polskich, a ściślej w Gdańsku. Pewnym wyjściem z sytuacji może być dozór elektroniczny, ale nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce jest na to przygotowany. I wreszcie, jeśli program Orka wreszcie się powiedzie, to pozostaje problem obsługi tych nowych okrętów podwodnych, ponieważ no, na jednym Orle 40-letnim trudno wykształcić, i to w ogóle starym technologicznie budowanym w Związku Radzieckim, trudno wykształcić załogi. Gigantyczna praca przed nami.
Mateusz Kowalewski, program Orka nabiera kształtów? Będziemy mieli?
Znaczy program Orka zdecydowanie tak. Czy budowany w polskich stoczniach? Uważam, że zdecydowanie tak, ale w kooperacji z wiarygodnym partnerem, którego tutaj Polskie Ministerstwo Obrony wybierze. Myślę, że sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia no, przed agresją Rosji na Ukrainę, no, postawiła polskie bezpieczeństwo strony morza, obróciła o 180 stopni. Tak? No, tak jak byliśmy tam częściowo zależni w kilkunastu, kilkudziesięciu procentach od dostaw morskich, ale zawsze mogliśmy te dostawy zmniejszyć, uzupełnić czym innym. Dzisiaj 100% ropy do Polski, prawie 100%, oczywiście są tam jakieś drobne dostawy, prawie 100% trafia drogą morską. Większość gazu, który eksploatujemy, trafia drogą morską. Większość węgla w imporcie trafia do Polski drogą morską. Bez polskich portów mamy paraliż energetyczny, gospodarczy, dlatego musimy tą infrastrukturę chronić. Myślę, że te decyzje, jeśli chodzi o program Orka, to w tej chwili wszyscy sobie zdają sprawę, że to już jest dawno za późno, ale to już jest czas, żeby ostateczne decyzje podjąć. Ja obserwuję bardzo dużą aktywność firm zagranicznych. Nasz dziennikarz był na tygodniowej delegacji w Korei w firmie w stoczni Hanwha Ocean, która jest jednym z oferentów do tego programu, ale tych oferentów jest dużo więcej.
Mamy Szwecja, dużo... Niemcy, Norwegia, Francja, Hiszpania, Korea Południowa i zdaje się Włosi jeszcze.
Tak, tak. Włosi też.
I myślę, że kluczem do wyboru tego oferenta właśnie musi być ta umowa offsetowa, obejmująca dostęp do jednostek i szkolenie, obejmująca możliwe umiejscowienie tutaj jakiejś jednostki tego typu przed oddaniem zamówionych i realizację jakichś ćwiczeń. To są symulatory i to jest udział właśnie w polskich stoczni. Na pewno nie w tych pierwszych okrętach, ale w każdym kolejnym. Weźmy pod uwagę, że program Orka w tej pierwszej fazie obejmuje budowę 3-4 jednostek. Na program jest, kalkuluje się wartość tego programu na 10 miliardów złotych. To jest olbrzymi potencjał i dobór tego partnera, który spowoduje jednak, że część tych procesów produkcyjnych, całość dalszych procesów serwisowych, jeśli chodzi o serwis eksploatacyjne, przeglądy klasowe, będą mogły być wykonywane w polskich stoczniach. A co najważniejsze, bo drodzy Państwo, my tu nie możemy być sceptyczni. Przez ostatnie półtorej dekady od początku 2000 roku w polskiej marynarce wojennej w kontekście zamówień był całkowity marazm. Od 10 lat zbudowaliśmy serię bardzo udanych niszczycieli min, serię holowników. Mamy nowy statek, okręt patrolowy, jeśli chodzi o Morską Służbę Ratownictwa. Za chwilę zamówienie na ratownika. Mamy nową stocznię. W Gdyni powstała zupełnie nowa stocznia za setki milionów złotych, w której rozpoczyna się realizacja programu Miecznik. 8 miliardów złotych. Drodzy Państwo, w ostatniej dekadzie zrobiliśmy taki progres, jakiego myślę, że żaden kraj europejski, startując de facto od zera, bo przez 15 lat zrealizowaliśmy słynnego Ślązaka, którego tam budowa przeszła do historii z racji jej długości, a ostatnie 10 lat to jest faktycznie bardzo duża intensyfikacja działań. My tą szansę musimy wykorzystać. Na pewno trzeba wrócić też do rozmowy o powrocie do programu Czapla, bo nam są potrzebne nie tylko okręty podwodne, nie tylko fregaty, nie tylko niszczyciele min, ale w związku z bardzo dużą naszą aktywnością właśnie w zakresie na przykład energetycznym, morskie farmy wiatrowe.
Baltic Pipe,
ale też linie przesyłowe podwodne, cała tutaj infrastruktura związana właśnie z terminalem FSRU. My potrzebujemy też okrętów patrolowych, które będą chronić tą infrastrukturę przed sabotażami, przed próbami jakichś działań, które mogą nam te dostawy zakłócić. Więc ja jestem optymistą, uważam, że dużo zostało zrobione i teraz ten potencjał musimy wykorzystać. Gdynia, co ważne, ma szansę stać się naprawdę takim hubem, jeśli chodzi o dostawy dla marynarkę wojenną. Potencjał PGZ Stoczni Wojennej jest olbrzymi. Ja byłem, widziałem tą infrastrukturę. To naprawdę robi gigantyczne wrażenie.
Gigantyczna hala, jedna z największych w Europie, w której od początku do końca będą jednostki powstawały pod dachem.
Zgadza się. I już tam trwają prace, już PGZ Stocznia Wojenna współpracuje z gdyńskimi stoczniami w zakresie łańcucha dostaw, już rozmawia z dostawcami w zakresie dostawy sprzętu, prac wykończeniowych. Myślę, że tworzy nam się naprawdę bardzo dobry obraz marynarki wojennej i musimy go wykorzystać w kontekście i programu Orka, i przyszłych programów, między innymi Czapla, o której wspominałem.
A gdyby tak spojrzeć, z kim po drodze najlepiej byłoby nam kooperować w produkcji czy w realizacji programu Orka, to z kim nam byłoby po drodze? Ze Szwecją, Niemcami, Norwegią, Francuzami, Hiszpanami, Koreą Południową? W sumie z Koreą Południową teraz rzeczywiście sporo interesów robimy, jeśli chodzi o militarne sprawy.
Ja bym nie patrzył tu w kontekście po drodze, bo po drodze to jest zawsze politycznie, po drodze to jest zawsze bez dokładnej analizy, jeśli chodzi właśnie o warunki umowy, o potencjał tego projektu dla polskiego przemysłu, o kwestie szkoleniowe, ten wybór powinien być skoncentrowany właśnie głównie na tym, jak możemy na tym skorzystać, jak szybko, efektywnie możemy ten program zrealizować, jak możemy wyszkolić swoich marynarzy do obsługi tych jednostek i jak potem możemy korzystać z ich eksploatacji w sensie właśnie serwisowym, obsługowym i know-how.
No tak, to mówi się o szwedzkim Sabie na przykład w tym kontekście, że oferuje nam transfer technologii, udział polskich firm przy budowie. Z drugiej strony jest blisko, mamy prawie, że za miedzą, tak? Więc na szkolenie marynarzy też nie byłoby zbyt daleko. Statki mogą jakieś tutaj do nas przypływać, tylko to jest kwestia przepłynięcia Bałtyku. Może to jest dobry strzał.
Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że no wspólnie tutaj z krajami bałtyckimi, z Szwecją, jesteśmy, z Finlandią jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Bałtyku. To jest nasz największy interes, żeby się integrować i żeby podejmować wspólne projekty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku. Więc bliska współpraca z tymi krajami no jest całkowicie naturalna. No i od niej i tak nie mamy możliwości rezygnacji z niej. Na to jesteśmy, że tak powiem, skazani w dobrym słowa tego znaczeniu, jeśli chodzi o współpracę.
Z całą pewnością tak, chociaż każdy projekt w zakresie konstrukcji nowych urządzeń, że tak ogólnie powiem, dla marynarki wojennej wymaga dość dogłębnej analizy i wydaje mi się, że w tej chwili trudno byłoby nam oprócz takich ogólnych wskazań, które poczyniliśmy, że Szwecja, że Finlandia, wydaje mi się, że każdy z projektów musi być jakby osobno, ale bardzo dokładnie analizowany.
Czy to jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym dodać, że jeżeli chodzi o kwestię, z kim nam po drodze, to tak naprawdę rzeczywiście to zależy przede wszystkim od celów, jakie zostaną przed tym projektem postawione. Chodzi mi tutaj o wykorzystanie bojowe tych jednostek tak naprawdę, no bo do tego celu one tak w istocie służą, do odstraszania, do patrolowania, do zabezpieczania naszych interesów na morzu. Ja tylko bym chciał powiedzieć, że okręty podwodne praktycznie to są okręty, które są relatywnie najrzadziej traconymi okrętami w trakcie działań wojennych czy w trakcie konfliktu. jak pokazuje historia, chociażby nawet tutaj konfliktu ostatniego, który jest pomiędzy Ukrainą a Rosją, ale też no, na inne doświadczenia patrząc, już mówię oczywiście o doświadczeniach powojennych, to są rzadko tracone okręty, dlatego że po prostu one się skutecznie potrafią właśnie w tych głębinach kryć, jeżeli są dobrze wyszkolone załogi i dobrze przygotowany technologicznie okręt. To powoduje, że te jednostki są niezwykle ważne, również na takim akwenie jak Bałtyk. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to oczywiście zgodnie ze specyfikacją, która zapewne zostanie szczegółowo przygotowana, te jednostki, czy te projekty, czy te oferty będą oceniane. Natomiast z punktu widzenia jakby poza takich czysto technicznych kwestii, na pewno należy rozważać współpracę z tymi stoczniami, czy z tymi producentami, patrząc na kraje, które oferują nam te okręty, które są po prostu blisko, które są dostępne, które są gotowe właśnie zaproponować nam szkolenie tych załóg, co też będzie oczywiście kosztowało i co musi być do realizacji gdzieś w miarę znowu blisko, szybko, dostępnie. No i tu wydaje się, że tą przewagę mają jednak stocznie czy państwa takie jak Szwecja czy Niemcy, bo one są po prostu po sąsiedzku z nami, ale są to, tak jak mówię, kryteria już można powiedzieć troszkę pozatechniczne, które również powinny być brane pod uwagę, choć na pewno nie będą tymi, które będą definitywnie przeważały.
Przy okazji szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, zadał pytanie, czy to jest dobra wiadomość, że 3 rosyjskie fregaty rakietowe z pociskami hipersonicznymi Cyrkon zostaną prawdopodobnie przemieszczone na Bałtyk razem z okrętem podwodnym Noworosyjsk, z całą armadą jednostek pomocniczych do wsparcia działań armii nowotworzonej, zlokalizowanej w Petersburgu. No i chciałam też panów podpytać, tak jak obserwujecie też sytuację, na ile rosyjska flota wycofywana w związku z tym, co się dzieje w Syrii, może skomplikować sytuację na Bałtyku. No i jak w tym momencie, znaczy wizyta niedawna premiera Donalda Tuska na szczycie państw nordyckich i bałtyckich i jego propozycja stworzenia wspólnej misji patrolowania Bałtyku, wspomnianej tutaj przez pana profesora, Navy Policing. Czy my jesteśmy w stanie się jakoś bronić przed tym, co mogłoby do nas przypłynąć z Syrii?
Wydaje mi się, że współpraca międzynarodowa tutaj jest rzeczywiście najważniejsza, najszybsza do realizacji. I jestem przekonany, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sam minister, w ogóle władze polskie powinny przede wszystkim na to postawić i nie ma innego wyjścia. Jeśli to ma być najwyższa jakość, jeśli to ma być szybko, nie zaniedbując oczywiście wszystkich innych starań, o których w czasie tej audycji mowa.
Jeżeli chodzi o kwestię współpracy, to oczywiście siłą Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego należy również Polska, jest właśnie ta kooperacja, częste ćwiczenia. I tak naprawdę trochę te misje patrolowe, o których mówi pan premier, to jest troszkę takie wymyślanie prochu na nowo, bo przecież ja bym chciał zwrócić uwagę, że stałe zespoły NATO w tej chwili bazują na Bałtyku i patrolują systematycznie wody Bałtyku w różnych jego obszarach. One często zawijają również do polskich portów, ale też do portów innych krajów, więc my można powiedzieć, że właściwie jesteśmy przygotowani. Oczywiście żaden kraj w pojedynkę nie byłby się w stanie tutaj Bałtycki obronić przed siłą rosyjskiej floty, bo powiedzmy sobie szczerze, jest ona duża, jest relatywnie nowoczesna, bo też nie można mówić, że są to tylko stare okręty. Jest wiele bardzo nowoczesnych jednostek z bardzo groźną bronią na pokładach. Niemniej jednak jakby właśnie tą naszą siłą jest to, że my, należąc do tego Sojuszu Północnoatlantyckiego, do którego ostatnio przecież przystąpiły nowe kraje, tak naprawdę stanowimy też pewną całość, mocno ze sobą zintegrowaną, mocno też można powiedzieć wyszkoloną, bo te ćwiczenia przecież na Bałtyku odbywają się rokrocznie i to nie raz w roku, tylko bywa, że i kilka razy w roku. Tu już chyba tylko wspomnę o ćwiczeniach Baltops, które przecież co roku się praktycznie odbywają, które są bardzo dużymi ćwiczeniami morskimi, między innymi. Więc myślę, że my jakby jesteśmy o tyle przygotowani, że kwestia zwiększenia jakiegoś udziału również przez naszych sojuszników obecności okrętów na Bałtyku nie jest jakimś wielkim problemem, a z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, te okręty, które są przemieszczane na Bałtyk przez Federację Rosyjską. To nie są okręty, które tutaj przychodzą dlatego, żeby wzmocnić jakiś potencjał, bo jest jakieś istotne zagrożenie, tylko po prostu dlatego, że uciekają z baz na Bliskim Wschodzie. I to tak naprawdę jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju konieczność dla Rosji, bo gdzieś te okręty, mówiąc brzydko, muszą upchnąć. No najbliżej im było, czy najwygodniej, na Bałtyku, więc po prostu przemieszczą je na Bałtyk. Więc jest to pewne, powiedzmy, zwiększenie zagrożenia, ale raczej bym go nie demonizował i myślę, że tutaj jakichś nerwowych ruchów ze strony naszych sojuszników i naszych własnych robić nie trzeba.
Nie należy demonizować, ale chciałem tylko zauważyć, że bliżej mieliby na Morze Czarne.
A z kolei wracając do tych patroli jednostek krajów NATO po Bałtyku, o których przed chwileczką pan Maciej Krzesiński wspomniał, no to niestety nie udało się ograniczyć, znaczy nie udało się udaremnić sabotażu dokonanego prawdopodobnie przez chińską jednostkę. A z drugiej strony patrząc, jednak kraje bałtyckie doskonale wiedzą, gdzie mają jakie rozlokowane ważne strategiczne urządzenia, podmorskie kable i tak dalej. Może w związku z tym łatwiej im będzie te newralgiczne rejony patrolować. No, zobaczymy. Każda inicjatywa w dzisiejszych czasach i sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jest ważna i potrzebna. No i niestety już chciałam jeszcze podpytać panów o 2 miliardy złotych na gospodarkę morską w budżecie na przyszły rok, ale nie zapytam, bo czas nam się skończył. Także bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca akademicki, Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny portalu gospodarkamorska.pl, Maciej Krzesiński, ekspert od spraw gospodarki morskiej. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich
słuchaczy. Do usłyszenia. Ludzie i pieniądze.